Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Felieton Braillem czyta Krzysztof Galas.
Ani się człowiek obejrzał, a dożył prawie pół wieku jako niewidomy masażysta. Moja cudna żona użycza mi swoich zdrowych oczu, co bardzo pomaga w codziennych zmaganiach. Trójka naszych dorosłych dzieci obdarzyła nas szczodrze. Czworo wnucząt absorbuje, ale daje mnóstwo radości. Lubię grać na gitarze i śpiewać z żoną na dwa głosy. Od wielu lat piszę wiersze. Napisałem i wydałem 8 tomików poezji. Ostatnio dużo przyjemności sprawia mi publikowanie felietonów literackich na stronie Związku Literatów Polskich. Pisząc krótkie formy publicystyczne na temat poezji, pomyślałem, że mógłbym z pozycji niewidomego opowiedzieć o wrażliwości, odczuciach i pojmowaniu świata przykładowej osoby pozbawionej zmysłu wzroku. Nie wiem, w jakim stopniu okaże się przykładowy, ale doświadczenie nauczyło mnie, że felietony przeważnie bywają subiektywne. Umówmy się, że prezentowane tutaj opinie są tylko moje, a Państwo po wysłuchaniu audycji zdecydujecie, na ile są prawdziwe. Ile jest prawdy w tym, że skoro jeden zmysł jest wyłączony, to reszta działa dużo sprawniej. Jestem alergikiem i nie wiem, czy mój węch działa ponadprzeciętnie. Myślę, że chyba nie. Jednocześnie jestem masażystą. Pracuję dłońmi. To też moja percepcja dotykowa mogła rozwinąć się ponad średnią. Czy istnieje jakaś zależność, która powoduje, że jeden niewidomy radzi sobie doskonale, a inny w ogóle sobie nie radzi i pozostaje w bardzo trudnej sytuacji materialnej? Wtedy szczytem jego marzeń będzie zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej, które potrwa kilka lat albo parę tygodni. Czy główną rolę odgrywa tu intelekt, czy inne wrodzone cechy osobowości? A może najważniejsze jest grono rodzinne i domowe wychowanie? Zawsze byłem zdania, że kluczem do szczęścia osoby niewidomej jest samoocena. W jednym z moich wierszy napisałem: ślepota nie jest walką o nieosiągalne, pełną wymyślnych dziwactw. Dla mnie to zwykła przypadłość, podobna łamliwości paznokci. Nie zmieniłem zdania, chociaż od napisania tego wiersza minęło wiele lat. W końcu zaledwie nie widzę, a wiele innych rzeczy mogę robić dobrze, a nawet lepiej niż osoby widzące. Krzysztof Galas.
Moim i Państwa gościem jest dziś profesor Andrzej Grzybowski, lekarz okulista, wojewódzki konsultant do spraw okulistyki.
Jaskra jest chorobą podwyższonego ciśnienia najczęściej. To ciśnienie, ono powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. To jest najpoważniejsza i najczęstsza z chorób ocznych, które niestety nieleczona, późno wykryta, doprowadza do albo poważnego upośledzenia widzenia, a czasami nawet do ślepoty.
Kiedy są pierwsze sygnały jaskry? Jak je możemy zauważyć?
To jest choroba, która w pierwszym okresie uszkadza obwodowe części pola widzenia, czyli widzenie centralne, to najważniejsze, jest bardzo długo zachowane. Natomiast bardzo często widzenie obwodowe, to peryferyjne, jest w pierwszym rzędzie uszkodzone.
Czyli widzimy tak lunetowo?
Tak. W pewnym momencie w rozwoju jaskry doprowadza to do widzenia lunetowego. Tak jakbyśmy patrzyli przez lunetę. To może się objawiać taką naszą trochę nieporadnością. To znaczy, wyobraźmy sobie, co się dzieje, kiedy nie widzimy obwodem. Strącamy różne przedmioty. Możemy się przewrócić, możemy mieć problemy z taką jakby koordynacją ruchową. Ktoś nam może zwrócić uwagę, że co pewien czas zrzucamy szklankę ze stołu albo coś innego, bo po prostu tego nie widzimy kątem oka. To jest widzenie kątem oka. Jak na coś spojrzymy, to widzimy to dobrze, ale bokiem już nie widzimy. I jeżeli ktoś nam zwraca uwagę, że coraz częściej zdarza nam się popełniać tego rodzaju błędy, to trzeba iść do okulisty i poddać się badaniu pola widzenia. Bo to jest to badanie, które jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o diagnostykę i później monitorowanie jaskry, pole widzenia. To jest badanie podstawowe. częstość występowania jaskry jest wysoka. Ona jest prawie że porównywalna do występowania cukrzycy. To jest 2-3% w populacji jest osób, które chorują na jaskrę. To jest bardzo dużo. Czynnikiem ryzyka niewątpliwie jest wiek. Czyli częściej występuje u osób starszych. Im jesteśmy starsi, tym ryzyko jest coraz większe. Czyli mamy 45 lat, nasze ryzyko jest większe niż jak ktoś ma 20 lat. I praktycznie od 40-45 roku życia warto już myśleć o tym i poddawać się okresowym badaniom w kierunku jaskry raz na 5 lat. Ale jak mamy 50 lat, to tym bardziej powinniśmy się tym badaniom poddać. 55, 60 i tak dalej. Jaskra niestety jest chorobą podstępną, nie dającą najczęściej dolegliwości. Występuje w dwóch postaciach. W postaci tak zwanej jaskry zamykającego się kąta, to jest taki żargon okulistyczny, ale powiedzmy inaczej, to jest taka postać jaskry, która objawia się często napadem bólu oka i bólu głowy. Taka osoba trafia do szpitala, bo oko i głowa bolą potwornie i jest im udzielona pomoc, ale plusem tej całej, no bardzo przykrej, dramatycznej, nieprzyjemnej sytuacji jest to, że przy tej okazji wykryta zostaje jaskra. Czyli ktoś trafia do szpitala z powodu bólu i najczęściej udaje się, dzięki temu, że została ona wykryta, przez albo zabieg laserowy, albo operacyjny, doprowadzić do sytuacji, w której ta jaskra jest kontrolowana, czyli ciśnienie w oku zostaje zmniejszone. Jaskra jest chorobą najczęściej podwyższonego ciśnienia w oku. Tak jest najczęściej, chociaż nie zawsze. Natomiast w przypadku tego napadu, to powodem bólu oka i bólu głowy jest podwyższone ciśnienie w oku. To oko jest twarde jak kamień.
Czy to ciśnienie ma związek z ciśnieniem tętniczym?
Nie, nie ma związku, chociaż jaskra jako taka może mieć związek, ale samo ciśnienie nie ma związku. Czyli czy ktoś ma podwyższone ciśnienie tętnicze, to z tego powodu ma mieć podwyższone ciśnienie w oku? Nie. Takiej relacji nie ma. W tych sytuacjach, kiedy ze względu na tak zwany napad jaskry, czyli nagły wzrost ciśnienia w oku, z bólem pacjent trafi do szpitala, paradoksalnie udaje się tą jaskrę wykryć w tym momencie. Natomiast dużo gorsza sytuacja jest, kiedy pacjent nie ma żadnych dolegliwości i objawów przez wiele lat, czasami to może trwać przez 20-30 lat, trafia do nas wtedy, kiedy jaskra już doprowadziła do zmian nieodwracalnych. Bardzo często do znacznego upośledzenia widzenia w jednym oku. Gdyby w dwóch doprowadziła, to najczęściej pacjent już by spostrzegł. Często jest tak, że pacjent kompensuje sobie widzenie drugim okiem i nie zauważa, że jest to oko słabsze, które gorzej widzi. My określamy jaskrę jako neuropatię nerwu wzrokowego, czyli chorobę, która uszkadza nerw wzrokowy. Niestety, jak wiemy, tkanka nerwowa ma to do siebie, że jej zmiany są nieodwracalne albo w minimalnym stopniu odwracalne.
Czyli utrata wzroku pod wpływem jaskry,
tak,
to jest proces nieodwracalny.
To jest proces nieodwracalny, niestety. Możemy go starać się zatrzymać, wiedząc, że ktoś choruje na jaskrę. Wtedy poprzez podawanie leków obniżających ciśnienie w oku, czasami to są tabletki, ale najczęściej krople. Jeżeli te krople nie pomagają, to wtedy interweniujemy chirurgicznie. Jest przynajmniej kilka różnych rodzajów zabiegów chirurgicznych, które można stosować w jaskrze po to, żeby skutecznie jeszcze obniżać ciśnienie w oku. Jeżeli już wiemy, że ktoś ma jaskrę, to myślę, że dość skutecznie potrafimy sobie poradzić z opanowaniem choroby. Największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się pacjent, zmiany są już zaawansowane, dokonane i tak naprawdę wtedy już niewiele możemy zrobić. Jaskrę leczy się zarówno kroplami, jak i operacyjnie. Trzeba pamiętać, że leczenie kroplami, czyli leczenie farmakologiczne, jest leczeniem na pewno bezpieczniejszym niż leczenie chirurgiczne, ponieważ każde leczenie chirurgiczne wiąże się z pewnym ryzykiem, i jest pewną interwencją, którą trzeba traktować jako ostateczność. Zawsze zaczynamy leczenie jaskry od leczenia farmakologicznego. Momentem zastanowienia, rozważania, przejścia do dyskusji nad leczeniem chirurgicznym jest sytuacja, kiedy nie da się już dłużej skutecznie obniżać ciśnienia za pomocą leków. W przypadku okulistyki leki mają jeszcze dodatkowy problem, dlatego że jak ktoś bierze tabletki, to zwykle i tak musi jeszcze pamiętać o tym, żeby brać tabletki, ale połykanie tabletek nie jest tak skomplikowane jak zakraplanie sobie oczu, szczególnie przez osoby starsze. Więc jeżeli wyobrazimy sobie, że ktoś ma zalecony jeden lek 3 razy dziennie, a w przypadku jaskry bywa, że trzeba stosować 2 albo 3 leki kilka razy dziennie, to samo to poddanie się temu reżimowi stosowania leku może być niezwykle kłopotliwe i są niektóre osoby starsze, które sobie z tym nie dadzą rady. Oczywiście pół biedy, jeżeli ktoś ma w swoim otoczeniu kogoś do pomocy, rodzinę, która może pomóc, może zakroplić, ale jest to bardzo skomplikowane. Badania naukowe to potwierdzają, że pacjenci z trudem są w stanie bardzo rzadko stosować więcej skutecznie niż 2 leki okulistyczne zgodnie z zaleceniami lekarza. W związku z tym, jeżeli już nie potrafimy opanować jaskry przy pomocy dwóch rodzajów kropli, to wtedy już myślimy o leczeniu chirurgicznym, bo wiem, to jest samo sobie wskazaniem. Zaczynamy zawsze od leczenia farmakologicznego, kroplowego. Jeżeli uda się przy pomocy jednego leku ustabilizować, unormować, obniżyć ciśnienie, to oczywiście to zatrzymujemy się na jednym, jeżeli nie, to podajemy drugi lek. Jeżeli dwa leki nie wystarczają, wtedy najczęściej rozważamy możliwość operacji chirurgicznej w szpitalu.
Czy musimy się bać jaskry?
Tak. To jest bardzo poważny problem i w Polsce, i na całym świecie. Możemy z jaskrą żyć i ją leczyć tak, żeby ona nie objawiała się jakimiś niekorzystnymi dla nas konsekwencjami. Czyli jesteśmy w stanie monitorować jaskrę i ją skutecznie kontrolować.
Musimy po prostu częściej badać się u lekarza okulisty.
Zdecydowanie.
Do czego dziś zachęcał profesor Andrzej Grzybowski, lekarz okulista, wojewódzki konsultant do spraw okulistyki. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.